Sam jestem zdumiony moją dzisiejszą punktualnością. 2 minuty po godzinie 8:00 to jest dobry moment na to, żeby przeprowadzić wywiad poranka w net już teraz.
Wywiad w net.
Gościem poranka w net jest pan profesor Waldemar Paruch, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw Centrum Analiz Strategicznych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Piękną cechą jest punktualność.
Powoli się uczę. Z trudem, bo już od 12 listopada na falach Warszawy i Krakowa i tam już nie będzie można się zagadywać, tylko trzeba będzie pilnować czasu bardzo restrykcyjnie. Także politolog oczywiście, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu, panie profesorze. Wczorajsza narada na Nowogrodzkiej. Kto jest winny tego sukcesu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości?
No przewrotnie pan postawił pytanie.
Nie jest to.
Przeczytałem różne analizy, takie czy inne, które się pojawiają na poziomie dziennikarskim oraz tak zwanym eksperckim i mnóstwo dziwnych testów, które się tam pojawiają. Mam wrażenie, że niektórzy chcą wpływać na to, co się dzieje po wyborach. Życzę im sukcesu w tym wpływaniu, ponieważ powiedzmy sobie jasno, Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało i to w sposób zdecydowany.
Rozmawiamy w Warszawie i tutaj...
Moment, panie redaktorze. Nigdy celem w tych wyborach nie było wygranie Warszawy.
Nigdy celem w tych wyborach nie było
wzięcie dużych miast. Patrzmy na cele, które sobie Prawo i Sprawiedliwość postawiło. Jakie były cele, żeby była jasność? Bo rozliczamy zawsze partie polityczne z celów, które one realizują. Wygrana w 8 województwach, jest wygrana w 9. Rządzenie to było maksymalny cel w 8 województwach. Wskazuje wiele, że to będzie 7 województw.
Czyli
być
cel
może
niepełny.
Ósmy. Poczekajmy.
Bezwzględna większość w 5 województwach to jest podkarpackie, małopolskie, podlaskie, lubelskie, gdzieś jeszcze jakieś mi umknęło, ale zaraz je znajdę.
Remis w Łódzkim 15-15, remis w Świętokrzyskim 15-15.
Wygrana w Świętokrzyskim. Świętokrzyskim.
Już jest wygrana.
Już jest wygrana.
No
wedle...
to widzi pan. Doliczyłem
się 5 województwa. Tak
no
jest.
To widzi
17
pan.
Do 13.
Wiele wskazuje na...
Wedle nieoficjalnych.
Wiele wskazuje na... Tak, oczywiście, no to jest jasne, bo to wszystko wisi na 400 czy 500 głosach.
Państwo mieli świadomość, przed nawias w naszej całej rozmowie kładziemy to, że są wyniki cząstkowe, niepełne.
Tydzień przed wyborami było przeprowadzone bardzo wnikliwe badanie opinii społecznej. Poparcie wówczas dla Prawa i Sprawiedliwości wynosiło 35,9. Były to badania bardzo pogłębione, bardzo szerokie i to było maksimum, co Prawo i Sprawiedliwość mogło zdobyć w wyborach na poziomie sejmików, bo wiemy z badań, że poparcie między sejmikami a Sejmem na niekorzyść sejmikowych dla Prawa i Sprawiedliwości jest -10%. Czyli z 33, które mamy, możemy wnioskować, że poparcie jest około 43%.
Sympatyczna teza.
Nie, też jest udowodnione badaniami, panie redaktorze. Nie mówmy o tezach.
Ale to nie jest tak, że politykom rządzą emocje. Kiedy się patrzyło na emocje w sztabie PiS-u, no to nie było euforii. W Platformie wprost przeciwnie. No te emocje były wyraźnie po stronie Koalicji Obywatelskiej. Że to oni czuli się zwycięzcami.
Nauczono się socjotechniki, to po
pierwsze. A kto się czuje,
po drugie, media związane z opozycją lansowały wybory warszawskie, pokazywały do znudzenia wielki sukces. Natomiast
A nie był to sukces?
Oczywiście, że był. Natomiast skąd on się wziął? No wziął się przede wszystkim z dwóch kwestii, które w ostatnim tygodniu zaistniały i one miały wpływ na to, dlaczego nie ma 36%, prawdopodobnie to będzie 33%,
no
może 34%. Z dwóch powodów. Po pierwsze polexit, główna przyczyna ustawiona przez opozycję w relacjach z instytucjami europejskimi, połączona z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który ujrzał światło dzienne. To kosztowało Prawo i Sprawiedliwość około 3-4 punktów procentowych. Dobrze zorganizowana kampania w piątek, bardzo wysoka aktywność polityków PiS, najważniejszych, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, chyba 1-2% zniosła z tej straty. No i kwestia druga, kampania w Warszawie w ostatnim tygodniu tak rozkuśtała emocje, przy pomocy także telewizji publicznej, że mamy w Warszawie zdecydowaną nadfrekwencję, co oznacza dwa skutki. Po pierwsze, że nie ma drugiej tury, ponieważ gdyby frekwencja była na poziomie 56%, byłaby druga tura, bo 10% więcej by nie zgarnął Rafał Trzaskowski. I po drugie, mamy problem z Mazowszem, bo jeszcze nie wiemy, czy PiS jednym mandatem przypadkiem nie będzie rządziło Mazowszem. I tu ma pan całą tajemnicę winy odnośnie sukcesu Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli jak rozumiem z tego, co powiedział pan profesor, winnym jest prezes telewizji publicznej.
No absolutnie tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko tyle, że w ostatnim tygodniu dynamika kampanii Patryka Jakiego tak naprawdę zaszkodziła wynikom w Warszawie. Widzieliśmy bowiem z badań, że wszelkie rozkuśtanie emocji w Warszawie za pomocą ostrego przekazu spowoduje wyraźne zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego.
Kto odpowiada za spot o imigrantach? No tak rozumiem, no. Ten spot troszkę nastroje rozhuśtał.
No i tak, i nie, panie redaktorze. Jeśli celem Prawa i Sprawiedliwości było wygranie w tak zwanej Polsce powiatowo-gminnej, to ten spot zdecydowanie spełnił swoje funkcje. Dlaczego? No przecież wygrało Prawo i Sprawiedliwość w 8 województwach i wygrało nie głosami wielkich miast, o czym pan dobrze już wie, ale głosami miasteczek i wsi.
Wszyscy
i ten spot tam zadziałał.
Od 21. Od niedzieli natomiast wiemy, że PiS nie wziął wielkich miast. No dobrze, skoro jest tak dobrze, to po co ta narada wczoraj?
Nie, no bardzo racjonalne. No po każdych wyborach błyskawicznie pan zwołuje naradę, ponieważ potrzebne są decyzje w materii wniosków z kampanii wyborczej, to po pierwsze. Po drugie, strategii negocjacyjnej, bo w dwóch czy trzech województwach będzie potrzeba rozmów koalicyjnych, a Prawo i Sprawiedliwość ma te zdolności koalicyjne, ponieważ mamy bezpartyjnych samorządowców.
I Kukiz 15.
No, nie wiem, co z tym Kukiz 15, ale jest jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej, to się pojawia gdzieś tam w tle. I to są bardzo ważne decyzje strategiczne. No jest pytanie, co dalej po tych wyborach. No, zdziwiłbym się, gdyby narady nie było. To byłbym bardzo zdziwiony. Platforma Obywatelska kamufluje swoje spotkania, ponieważ nic nie wiemy o tym, kto się spotyka, z kim się spotyka, bo media tamtej strony nas nie raczą o tym informować, a media tej strony sporu politycznego mówią, że na Nowogrodzkiej się odbyła narada, podają, kto się z kim spotkał i tak dalej.
Na tym polegają wolne media, że
oczywiście
mówią to, co jest ciekawe. No to dobrze, jeszcze będę drążył temat tej narady. Jakie tematy, czy pan profesor wie, jakie tematy tam były analizowane, o czym kierownictwo partii rozmawiało, partii Prawo i Sprawiedliwość?
Dzisiaj będziemy mieli drugi odcinek tego spotkania. Wczoraj spotkanie było najprawdopodobniej, bo nie mam informacji tutaj pewnych, poświęcone ocenie sytuacji, ale proszę pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna. To, co już pan powiedział kilkanaście minut temu, że już wiadomo, że Świętokrzyskie zostało wzięte.
Napisał o tym wczoraj, nawet tego bym nie mówił, ale Adam Jarubas napisał na Facebooku około 22 post, że dziękuję za 12 lat wspólnej pracy i że tym razem wygrał ktoś inny, więc chyba, skoro sam Adam Jarubas tak pisze, to chyba rzeczywiście Świętokrzyskim jest samodzielna większość Prawa i Sprawiedliwości.
Myślę, że PSL było bardzo dobrze przygotowane na to, że przegra w województwach, które były ich ostoi, bo proszę zwrócić uwagę, co się zdarzyło. Zdarzyły się dwie bardzo ważne kwestie. Okrzyknięto był wieczór wyborczy w różnych mediach, że Polskie Stronnictwo Ludowe wygrało wybory. Mówią, że PiS doniosło pyrrusowe zwycięstwo. Ja teraz odwrócę narrację. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało dobry wynik. 13%, ale nie 16%. To jest zasadnicza różnica.
10 punktów procentowych mniej niż lat temu. 4.
10 punktów procentowych mniej, plus 3 mniej niż wynikało z exit polu. Te 3% jest bardzo, bardzo ważne. Proszę jeszcze pamiętać, że mamy frekwencję wyższą o 7 punktów procentowych. To jest około 2 milionów wyborców. Na dodatek nie będziemy mieli 2,5 miliona głosów nieważnych. Będzie ich zdecydowanie mniej. Czyli trzeba te wszystkie procenty liczyć z poziomu 4 miliony więcej niż to było 4 lata temu wyborców. To jest bardzo... Trzeba inaczej te wybory zacząć liczyć.
Wczoraj mieliśmy dane z Opola. Rzeczywiście tam oczywiście pierwszy rzut oka to był na to, ile było głosów nieważnych.
A druga, przepraszam, zmiana...
7-8 zależy od komisji, a nie 20.
Oczywiście. Nie,
to jest Opola.
Tak, bo by na komisji, gdzie było 30, ponad 30% i to sąsiednie komisje. I tu, o czym się nie podkreśla, zmiana kodeksu wyborczego. Mądrość zbiorowa polityków Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie spowodowała, że pewne rzeczy w wyborach stały się po prostu niemożliwe, a były możliwe w 2014 roku na podstawie kodeksu pisanego przez koalicję PO-PSL w 2011 roku. Natomiast dzisiaj, jak słyszymy różne i wczoraj różne rozmowy, Polskie Stronnictwo Ludowe udaje, jakoby nie ponosiło winy za rządzenie 8 latami.
No to tak wróćmy z tych Kielc i Świętokrzyskiego, tej narady. Wczoraj była pierwsza, dzisiaj będzie druga narada. Chodzą takie słuchy, że prezes Jarosław Kaczyński jest niezadowolony z wyników w dużych miastach i że nawet krzyczał na swoich współpracowników, co jest chyba nie do wyobrażenia.
To trudno być zadowolony z wynika w dużych miastach. No, nie przesadzajmy, to trzeba było być hipokrytą. No, w dużych miastach Koalicja Obywatelska wygrała, a prościej jeszcze mówiąc, zasadnicze większości miast wygrali urzędujący prezydenci. I to, co ciekawe, w wielu miastach, przykład Lublin, urzędujący prezydent, który wygra wybory w pierwszej turze, raczej tego nie zrobił pod szyldem Platformy Obywatelskiej, tylko założył sobie własny komitet. Proszę popatrzeć, że tam, gdzie prezydenci miast dochodzili do wniosku, że szyld PO będzie im ciążył, to organizowali wybory pod własnymi komitetami wyborczymi. Białym, co jest skutecznym działaniem oczywiście.
W Białymstoku PiS straciło większość w Radzie Miasta. Miało,
no
nie
bo przegrało w dużych miastach, no wszystko się tutaj zgadza.
No ale przegrało bardziej, no, w regionach wygrało, a w dużych miastach straciliście stan posiadania. Na tyle, że utrzymali się, tylko straciliście państwo jako Prawo i Sprawiedliwość stan posiadania. No dlaczego?
Powtórzę, panie redaktorze, celem politycznym tych wyborów dla Prawa i Sprawiedliwości były sejmiki wojewódzkie. Nie Rady Miasta, nie urzędy prezydentów miast.
Ale może
miast.
Warto mieć i ręce, i nogi, mieć i sejmiki wojewódzkie, i prezydentów miast.
Panie redaktorze, jak chce pan złapać wszystko, to w wyborach pan nic nie osiąga. Wybory muszą być ściśle, jasno sprecyzowane, tak jak ma pan ofertę wyborczą. Oferta wyborcza dla wszystkich jest ofertą dla nikogo. Jak ktoś w kampanii wyborczej składa 600 obietnic, to zadam panu pytania, pamięta pan pierwszą obietnicę? Nie można, tak się wybor nie wygrywa. Nie mnoży się obietnic.
Ale to jest przytyk do Patryka Jakiego, ja dobrze rozumiem?
Nie, w ogóle, generalnie. To jest reguła kampanii wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 roku, składając, przypominam, 4 obietnice i 5, którą złożył Andrzej Duda, i wygrało zdecydowanie jedne wybory i wybory drugie. Udowodniło racjonalność takiej strategii politycznej.
Kwestia rozliczeń wewnątrz obozu prawicowego. Kiedyś Adam Hoffman mówił, PiS minus Ziobro, to jest nasz pomysł na wygraną. Wtedy jeszcze Ziobro był poza prawicą zjednoczoną. To jest tak, że Zbigniew Ziobro może ponieść konsekwencje klęski wyborczej swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie zgody traktatu z naszą konstytucją. To wszystko miało wpływ, nie miało wpływu?
Nie, wpływ na pewno na wynik wyborów miało. No,
pozytywny, negatywny?
Dyskusja wokół polexitu miała dla Prawa i Sprawiedliwości tylko negatywny wpływ. To nie ma żadnych
działania Zbigniewa Ziobry na końcu kampanii przyniosły stratę PiS-u.
Nie wiem, czy tak można byłoby to jednoznacznie sformułować, ponieważ to, co zrobił Trybunał Europejski, przecież było decyzją autonomiczną tam podjętą, a niezależnie od tego, co by się w Polsce zdarzyło, ta decyzja i tak by była podjęta, aż Komisja Europejska i struktury polskie chciały wpływać na wynik wyborów
tylko
w Polsce.
Tylko Zbigniew Ziobro mógł to zrobić albo 2 tygodnie wcześniej, albo tydzień po wyborach.
Na pewno zrobienie tego w tygodniu przedwyborczym no nie było dobrym pomysłem. No to
celowym, niecelowym?
A tego to nie wiem, proszę zapytać pana ministra. No, takiej wiedzy nie mam.
No dobrze, czyli już wiemy, że Zbigniew Ziobro nie przysłużył się Zjednoczonej Prawicy w triumfie wyborczym.
W zwycięstwie, nie mówmy triumfie, to nie jest triumf, to jest po prostu zwycięstwo. Triumf to byłby wtedy, gdyby PiS wzięło...
Zwycięstwie wyborcze.
Tak, 16 sejmików wojewódzkich, to byłby triumf, ale takiego nie ma. Natomiast popatrzmy jeszcze na dwie bardzo ważne deklaracje, które padły w ową noc wyborczą. One są kluczowe dla rzeczy, poprzez które należy patrzeć na wyniki wyborów. Dwie partie polityczne złożyły bardzo ważną deklarację. Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, że nie tworzą zjednoczonej opozycji z Koalicją Obywatelską. Dlaczego takie deklaracje, możemy się zastanowić? Ponieważ wyniki Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej bardzo mocno racjonalizuje ich samodzielny start wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo taki wynik gwarantuje jednym i drugim między 2 a 4 mandaty. Gdyby oba stronnictwa przyłączyły się do Koalicji Obywatelskiej, nie miałyby ani jednego europosła, ponieważ i ludowcy, i Sojusz Lewicy Demokratycznej biorą mandaty tylko wtedy, kiedy mają samodzielne listy i biorą z jedynek w kilku województwach.
Prezes PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział już, że PSL nigdzie w koalicję z PiS-em nie wejdzie. Z SLD chyba takiej jasnej deklaracji nie słyszałem, mogę się mylić, bo wszystkich mediów nie sposób śledzić. Są jakieś rozmowy między PiS-em a SLD, żeby się na Śląsku dogadać, bo wydaje się, że na Śląsku taka koalicja mogłaby być skuteczna, mogłaby powstać.
Zdecydowanie zauważyłem to samo, z tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe składało deklarację w kontekście tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozważało żadnych wariantów koalicyjnych z Polskim Stronnictwem Ludowym. To jest trochę składanie deklaracji, kiedy nie można innego rozwiązania zastosować. Natomiast już Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty mówił w tym duchu, jak pan to zauważył, czyli otwierał sobie przestrzeń negocjacyjną, co jest bardzo racjonalnym działaniem, ponieważ mamy, najprawdopodobniej będą takie województwa, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej może być partią, która będzie niezbędna niezbędna do tego, żeby utworzyć władze sejmikowe, ale jest jeszcze jeden element istotny. Mamy w kilku województwach bezpartyjnych samorządowców, a nie do końca wiemy ani pan, ani ja, co to jest za byt, bo tu zależy od personaliów. Kim są owi bezpartyjni samorządowcy z imienia i z nazwiska?
Wczoraj jeden z przedstawicieli tegoż ruchu był w programie Minęła 20 w telewizji publicznej i tak się wypowiadał raczej za koalicją z PiS-em niż przeciwko, ale to tylko jeden z przedstawicieli
Jeszcze jeden wniosek z wyborów to należy sformułować. Chyba mamy kryzys Kukiz 15. To chyba wyraźnie widać, że ten ruch zaczyna wchodzić w fazę, gdzie Paweł Kukiz ma zadania istotne. Musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jak chce, żeby ten ruch wyglądał, bo tutaj ani sukcesu, ani ważnego znaczenia politycznego raczej nie będzie.
Pytanie być może specjalnością ruchu Kukiz 15 jest kwestia zmiana naszego ustroju, a to się robi w Sejmie, a nie w samorządzie, więc może nie, to nie jest dyscyplina koronna tegoż ugrupowania, czy tegoż ruchu.
Tak, ale jeszcze jedno, bezpartyjni samorządowcy mówią, że polityka jest zła, że partie są złe, zabrały główne hasła programowe ruchu Kukiz 15.
No dobrze, elektorat, demobilizacja elektoratu PiS-u. Czy to jest tak, że państwo tak skopaliście twardy elektorat, mówiąc kolokwialnie, że on powiedział sobie, dziękujemy, nie wspieramy. PiS szło do wyborów niosone wianuszkiem społecznych organizacji. Było osobne liczenie głosów przez RKW. Była fala entuzjazmu. Po tej fali już w zasadzie niewiele co widać. Można posłuchać doktora Targalskiego, Józefa Orła, czy innych osób, które działały w RKW, czy w innych ruchach, czy w klubach Gazety Polskiej. Tam jest rozżalenie i podkreślenie, że PiS nas nie chce, że PiS się boi jakiejkolwiek współpracy z ruchami społecznymi.
Nie wiem, skąd ten wniosek. Po pierwsze, pierwsza część wniosku jest kompletnie nieprawdziwa. Jak popatrzy pan na frekwencję województwa, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma najliczniejszy swój żelazny elektorat typu Lubelszczyzna, jest 53%. Jest to bardzo wysoka frekwencja. Nie wiem, skąd mniemanie, że żelazny elektorat nie poszedł na wybory, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Inni wyborcy chadzają na wybory parlamentarne, a inni na wybory samorządowe. To nie jest jeden do jednego ten sam wyborca i trzeba mieć tego wiedzę.
Być może frekwencje dały duże miasta, to dały też zwycięstwo nawet w Białymstoku, Radzie Miejskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Moment. Gdyby duże miasta przesądzały o frekwencji, to PiS nie wygrałoby wyborów w województwach. No sam pan redaktor stwierdził, że duże miasta zostały przez PiS przegrane.
Może to jest te 3% brakujące do rachunku z sondażu sprzed wyborów, czy PiS mogło osiągnąć 36%.
Nie, to nie brało się z frekwencji. To się wzięło z ostatniego tygodnia kampanii wyborczej.
Nie widzi pan takiego zjawiska, że twardy elektorat PiS jest zniechęcony i zdemobilizowany.
Ja przepraszam, zniechęcony czym i zdemobilizowany? Z jakiego powodu?
Przecież braku części reform, rekonstrukcją rządu, odejściem, oni głosowali na Beatę Szydło, dostali Mateusza Morawieckiego, nie wszystkim się to podoba, odejście Antoniego Macierewicza z rządu.
Dobrze, rozwijanie kolejnych pól do reformowania by spowodowało, że nie mamy 33%, tylko byłoby 27-28%, co by oznaczało klęskę wyborczą, ponieważ trudno byłoby ten wynik w jakikolwiek sposób racjonalizować, ponieważ z badań wyraźnie wiemy, Polacy są w znacznym stopniu zmęczeni mnogością reform. Nie ma żadnego oczekiwania do kolejnego zmieniania jakiejś ważnej sfery życia społecznego. Niech się nasze społeczeństwo przyzwyczai, zaadoptuje do tych reform, które już zostały wykonane, bo PiS zmieniło bardzo wiele w życiu ludzi.
Co będzie chwytać za serce w nadchodzących kampaniach wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo w mojej subiektywnej ocenie dużo jest ekonomii. Ekonomia jest motorem poparcia dla rządu, ale czy to wystarczy? Czy nie powstanie jakaś idea, która będzie pozamaterialnie zachęcać do głosowania, bo ja tej idei nie widzę obecnie.
Panie redaktorze, bardzo źle by było, gdyby pan widział na rok przed wyborami ideę. Źle by było, gdyby pan ją zauważył 2 miesiące przed wyborami. To znaczy, że sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości jest kompletnie nieszczelny. Ja zaryzykuję taką tezę. Do dziś opozycja nie wie i pewnie bardzo wielu dziennikarzy, jaka była strategia na te wybory. I to był wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości w sensie operacyjnym, powtarzam, że te informacje się nie wydostały ze sztabu wyborczego.
Co to za idea, która jest tajna, przepraszam bardzo.
Moment, panie redaktorze.
Idee partie mają na sztandarach, a nie w skrytkach czy szufladach biurek.
Dobrze, panie redaktorze. Macherów od kampanii. Panie redaktorze, pojęcie dobra zmiana, której autorem tego zwrotu był Tomasz Żukowski, było testowany rok przed wyborami. Nawet pan redaktor i dziennikarze nie wiedzieliście, że w ogóle są jakiekolwiek badania prowadzone nad hasłem wyborczym. Ono się pojawiło w stosownym momencie, zostało uwieszczone Polakom. Strategia wyborcza powstawała na jesieni 2014 roku, na wczesnej jesieni, czy dwa miesiące, czy trzy miesiące przed ogłoszeniem kandydata na prezydenta. Przecież opinia publiczna kompletnie o niej nie wiedziała. Taki jest proces decydowania politycznego, jeśli chodzi o wybory.
Za chwilę Rada Ministrów powoli, czas nam kończyć rozmowę. Czy jeszcze w tym ostatnim roku rządów jakieś duże zmiany? Pan już powiedział, że Polacy są zmęczeni reformami, ale może jeszcze kwota wolna od podatku, może 500+ dla emerytów, coś pan przewiduje jako...
Na pewno będą regulacje w materii emerytów, ponieważ i prezes Jarosław Kaczyński i premier to obiecali, to nie mam żadnych
ale
wątpliwości.
Ale tego nie ma w budżecie na rok przyszły.
Spokojnie, panie redaktorze, zawsze większość parlamentarna może budżet nowelizować, tak, to jest to standardowe działanie w Polsce, nie tylko w Polsce, w wielu różnych państwach. To nie mam żadnych złudzeń, że działania wobec emerytur będą, plany takowe są, o czym politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią. Kwota wolna od podatku ulega zwiększeniu i to już wiemy na podstawie ustawy budżetowej.
Ale do obietnicy trochę jeszcze daleko, czyli ta kwestia, na pewno będzie transfer środków do emerytów.
Na pewno.
Przed wyborami.
Na pewno.
Czy ustawa będzie przyjęta przed wyborami, czy już sam transfer się odbędzie w pierwszej transzy, drugiej transzy przed wyborami?
No, wysoce realistyczne byłoby, żeby się transfer odbył przed wyborami. Zdziwiłbym się, gdyby on się odbył po wyborach. To byłoby nieracjonalne. No,
można przyjąć...
Nie posądzajmy rządu o nieracjonalność w działaniach politycznych.
I to jest ostatnie zdanie w tej rozmowie. Profesor Waldemar Paruch, pełnomocnik premiera do spraw Centrum Analiz Statystycznych, był Państwa gościem, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, do widzenia
Państwu. I do usłyszenia już niedługo na falach w Warszawie i w Krakowie 878. Jest dobra zmiana w eterze. Może uda się więcej, może uda się szybciej, może wyniki wyborów pokażą, że dywersyfikacja na rynku mediów też się przyda. Może takie wnioski popłyną z danych, które spływają. Panie profesorze, dziękuję bardzo. 8:22. Za chwilę wracamy do studia. Dzisiaj nie gramy muzyki, dzisiaj rozmawiamy o polityce trochę więcej niż zwykle, ale dzień jest wyjątkowy. Również profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko się zgadza. Przed 8:00 była posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna, po 8:00 profesor Waldemar Paruch, obydwoje z państwa ogłosili zwycięstwo swoich ugrupowań. To, panie profesorze, to kto wygrał właściwie? Jedni i drudzy?
Oczywiście jest to konfederacja elekcji o bardzo różnym charakterze i na każdym z tych szczebli pewnie można wysnuwać różne wnioski. No jeśli spojrzeć na poziom taktyczny, doraźny, no to w istocie obóz rządzący może uznać za swoje zwycięstwo nie tyleż wynik arytmetyczny, choć jest on wyraźnie lepszy niż w poprzedniej elekcji sejmików województw, ale nader wszystko to, że w kilku sejmikach, nie wiemy jeszcze dokładnie w ilu, ale w kilku na pewno Prawo i Sprawiedliwość obejmie władzę. Natomiast jeśli spojrzymy szerzej, strategicznie, to trochę więcej powodów do zadowolenia ma główny liberalny nurt opozycji, dlatego że do niedawna jeszcze wydawało się, że Platforma Obywatelska jako partia będzie przeszłością polskiej polityki. Okazało się, że zdołała wchłonąć potencjalnie konkurencyjne formacje, skumulować głosy przy stosunkowo wysokiej frekwencji liberalnych wyborców, przede wszystkim z wielkich miast, i dystans między wynikiem Koalicji Obywatelskiej a PiS-u jest stosunkowo niewielki.
To jeszcze przejdźmy do tych wyborów sejmikowych. Dwa różne twierdzenia politologiczne się pojawiły dzisiaj w tym studiu. Profesor Paruch twierdzi, jest taka zasada, że Prawo i Sprawiedliwość dostaje w wyborach do Parlamentu Krajowego plus 10 z wyborów do sejmików wojewódzkich, czyli z prostej arytmetyki 43% murowane, bite, i to się należy, można już wydrukować wyniki wyborcze. PKW nie musi organizować wyborów, wiemy, że PiS ma 43%. Z drugiej strony Platforma mówi, erozja władzy, zaczęliśmy jak w roku 2006 Warszawa, potem cała Polska. Które z tych twierdzeń politologicznych jest prawdziwe? Bo obydwa być nie mogą, niestety.
Ja myślę, że jeśli chodzi o to plus 10, no to oczywiście możemy tak wysnuć na podstawie jednej czy dwóch elekcji. I porównaj na tej podstawie, nie ulega wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość na poziomie wyborów sejmowych dostałoby zdecydowanie więcej, choćby dlatego, że niektóre komitety lokalne nie będą obecne, no i nadal wszystko dlatego, że część głosów wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach sejmowych na pewno przejdzie na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast patrząc na to trochę bardziej realistycznie, pokazuje to, że Prawo i Sprawiedliwość w kolejnych wyborach będzie najprawdopodobniej na pograniczu samodzielnych rządów. Gdyby te wybory odbywały się na podstawie obecnej struktury poparcia wśród obywateli, że tak naprawdę do ostatniej chwili, do policzenia ostatniego głosu nie można byłoby być pewnym ilości mandatów i samodzielnej większości. Natomiast co do erozji obozu władzy, myślę, że to jest daleko idąca przesada. Nie ulega wątpliwości oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość ma co najmniej dwa strategiczne dylematy, ale do erozji jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Lata 90. w polskiej polityce się skończyły i dziś wielkie partie nie będą znikały, tak jak wówczas to się czasami działo z elekcji na elekcję.
Tylko będą trwać w lepszej lub gorszej kondycji w zależności od wyborów. Gdyby pan był wczoraj na ulicy Nowogrodzkiej, na zebraniu Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, czy prezydium Komitetu Politycznego, to co pan by powiedział?
Postawiłbym dwa fundamentalne dylematy, nawet trzy dylematy przed Prawem i Sprawiedliwością. Pierwszy dotyczący roli Mateusza Morawieckiego. Miał on być wartością dodaną. Tymczasem PiS nie zrealizował żadnego z strategicznych celów w tych wyborach, ani nie spowodował, że Polskie Stronnictwo Ludowe stałoby się niesamodzielnym podmiotem skazanym na koalicję z Platformą i stopniowy przepływ części wyborców, a na niższych szczeblach także działaczy w stronę PiSu, ani nie zdołał zdemobilizować wielkomiejskiego, zamożnego, liberalnego wyborcy.
Wręcz odwrotnie, udało się go bardzo
mobilizacja silnie ponadstandardowa w stosunku do przedwyborczych oczekiwań. Drugi dylemat dotyczy sojuszników. Nie rządzi nami Prawo i Sprawiedliwość jako państwem, rządzi nami Koalicja Zjednoczonej Prawicy. Te wybory pokazały, że polityczne wpływy obu niewielkich prawicowych partii związanych z PiS-em, wpływy na forum rządowym są nieproporcjonalnie duże w stosunku do realnego społecznego znaczenia tych partii. Na dodatek jeden z tych sojuszników okazał się być, no powiedziałbym, nie do końca chyba odpowiedzialnym w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej.
To była swoista pomoc ze strony Solidarnej Polski lidera Zbigniewa Ziobry, co zresztą przyznał przed kilkoma minutami nawet profesor Paruch, no osoba z wewnątrz kręgu decyzyjnego władzy, czy bardzo blisko tego kręgu będąca, mówiąc, że wprost, że to zaszkodziło PiS-owi. Pytanie teraz, czy to było celowe, czy niecelowe, tego już nie rozstrzygniemy, bo nie wiemy. Pytanie, na ile to zmobilizowało elektorat wielkomiejski, na ile ta niespodzianka, jakim było dla wszystkich, nawet dla dziennikarzy sprzyjających Platformie w jednym tygodniku, szczególnie brak drugiej tury, na ile działania Zbigniewa Ziobry to jest przełożyły się na zwycięstwo w wielkich miastach Platformy i jej koalicjantów.
Jeśli wszystkie sondaże, zarówno te dostępne opinii publicznej, jak i sondaże, którymi dysponowały główne partie polityczne, na kilkanaście dni przed wyborami pokazywały, że w Warszawie będą dwie tury, a tych dwóch tur nie było, to znaczy, że coś nadzwyczajnego musiało stać się w ciągu ostatnich 7-10 dni przed kampanią. I takie wydarzenia mogły być tylko dwa. Jednym z nich była zapewne debata kandydatów, gdzie wywodzący się z Solidarnej Polski Patryk Jaki niewątpliwie nie wygrał starcia z Rafałem Trzaskowskim. No i drugim wydarzeniem...
A ten gest wystąpienia z partii, wczoraj Rafał Trzaskowski trochę ironizował z tego gestu, że on pokazał, że Patryk Jaki jest politykiem niepoważnym, bo odcina się od własnego zaplecza. To mogło mieć wpływ na wynik wyborczy negatywny?
Mogło mieć wpływ. Zauważmy, że istotnym elementem tego, co Prawo i Sprawiedliwość mówi od lat na temat samorządu lokalnego i trudno odmówić racjonalności temu poglądowi, jest to, że obecność partii politycznych w samorządach jest czymś normalnym. że bezpartyjność, na przykład włodarzy miast, w wielu wypadkach jest pozorną bezpartyjnością, albo są uwikłani w życie partyjne różnych ugrupowań, albo faktycznie w niektórych wypadkach tworzą lokalną partię władzy, tak naprawdę silniejszą od wszystkich wielkich partii politycznych na danym obszarze i często bardzo słabo społecznie przez to kontrolowaną. A tutaj nagle jedna z twarzy Zjednoczonej Prawicy w wyborach ogłasza zamiłowanie do bezpartyjności w stylu Pawła Kukiza albo anarchistów. I myślę, że dla wielu wyborców PiSu było to jednak dosyć zaskakujące, a dla tych wyborców, którzy mogliby się zawahać, chyba nie do końca zrozumiałe. Notabene, jak bardzo by kandydaci związani z Prawem i Sprawiedliwością, w tym tacy, którzy bardzo silnie kojarzą się z polityką ogólnokrajową, nie zapewniali o swojej formalnej bezpartyjności, to myślę, że i tak w opinii publicznej, zarówno życzliwej, jak i nieżyczliwej, pozostaną związani z prawicą, PiS-em, Jarosławem Kaczyńskim i tak dalej. Natomiast oczywiście najważniejszą sprawą była decyzja ministra Ziobry o...
I to jest ta druga kwestia. Tak. Debata i polexit. I to odebrało...
W sensie hierarchii ważności, na to odwrotnie powinniśmy zacząć od
polexitu.
Od tej debaty. No idealny sposób na zmobilizowanie liberalnej opinii publicznej. I warto zwrócić uwagę, zmobilizowanie w tym przypadku de facto nie wokół abstrakcyjnej kwestii sądownictwa, która już nie wywołuje takich emocji, nie jest w stanie już chyba nawet zmobilizować wielkomiejskiej klasy średniej do manifestowania, natomiast wokół symbolicznie pojętej kwestii unijnej, gdzie po pierwsze w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy w miarę zgodni co do sensu uczestnictwa, prawda, w tych wspólnotach, różniąc się oczywiście co do kształtu
jakości
przyszłości, tak, jakości i tak dalej. Natomiast szczególnie mieszkańcy wielkich miast w miarę, że tak powiem, dochodu, wykształcenia i tak dalej, są bardzo silnie prounijni i to ich autentycznie mobilizuje.
Kto jest przegranym tych wyborów największym?
Bezpartyjni samorządowcy.
Dlaczego? Wszyscy mówią czarny koń, nikt na nich nie stawiał, a tu proszę, prawie 6% miejsca w sejmikach.
Prawie 6% i pojedyncze miejsca w sejmikach. Otóż zauważmy, że z historycznych powodów jesteśmy nieufni wobec partii politycznych, państwa i tak dalej. Od 25 lat można się w Polsce poczuć jak w latach 30. Demagogia antypartyjna, krytyki partyjniactwa, prawda? Nie są to najlepsze skojarzenia. I ta lista dostaje jedynkę, prawda? Każdy, kto patrzył na listę sejmików, najpierw musiał ją widzieć.
A bezpartyjnych samorządów.
Wysoka frekwencja, a więc pojawiają się przy urnach także tacy wyborcy, którzy nie są w wyborach samorządowych regularnymi bywalcami, a mimo to wynik słabszy nawet od tych, no, nazwijmy to, komitetów średniej wielkości, jak SLD czy Kukiz, bo chyba wstępne szacunki wskazują, że będzie to mniej. I w ogóle myślę, że to był moment bardzo dyskusyjny dla demokracji. Oto pojawia się komitet, który w zasadzie głosi tylko hasła bezpartyjności.
SLD?
SLD myślę, że dostał mniej więcej tyle, ile należało się spodziewać. Na niekorzyść tej partii gra wysoka frekwencja, bo jeżeli żelazny elektorat w tym momencie trochę topniał w skali całości. Natomiast jest to wynik, który w perspektywie wyborów sejmowych przy takiej frekwencji dałby pewność wejścia do Sejmu i w tym momencie SLD, o ile podtrzyma w wyborach do Parlamentu Europejskiego samodzielnie, taki wynik stanie przed alternatywą startu samodzielnego albo startu z koalicją obywatelską, więc pozostawia to możliwość politycznego manewru. A problem SLD w tych wyborach polegał na tym, że poza poziomem sejmików wojewódzkich, na innych szczeblach ta partia szła we wszystkich możliwych konfiguracjach, w tym bardzo wielu wypadkach na listach prezydentów do rad miast, bądź na listach wspólnych z koalicją obywatelską, więc ci wyborcy, którzy chcieli zagłosować na SLD, musieli, zdaje się, że dokonać dość głębokich poszukiwań na listach, więc jest to taka, powiedziałbym, na trzy 3 plus czy 4 w szkolnej skali.
Czy przed, przepraszam, bo to często się przy okazji wywiadów z panem profesorem pojawia, ale może to jest bardziej aktualne teraz niż jeszcze lat temu 2 czy 3. Czy przed SLD stoi ten wybór geje czy koleje? W sensie, czy iść z PiS-em i budować koleje na Śląsku, czy iść z Koalicją Obywatelską też na przykład w Śląsku, no bo to jest taki chyba sejmik bardzo ciekawy. Wydaje się, że mamy 21 dla PiS-u, 21 dla Koalicji Obywatelskiej, 1 dla PSL-u i 2 dla SLD, więc SLD może gdzie wybierze, tam będzie koalicja i co powinno SLD wybrać, czy światopogląd, czy infrastruktura, czyli gospodarka.
Znaczy oczywiście, jeśli jakakolwiek lewica w tej części Europy ma przetrwać, zresztą nie tylko w tej części Europy, to jest to wyłącznie lewica, która będzie miała zabarwienie raczej społeczno-gospodarcze niż kulturowe. To zresztą widać choćby w fenomenie rumuńskich socjaldemokratów, strasznie nielubianych przez główny nurt Unii Europejskiej, ale mających bardzo wysokie poparcie. Natomiast dzisiejsza rzeczywistość podziałów socjopolitycznych w Polsce jest inna niż ta sprzed dekady, niż ta nawet sprzed 5 czy 6 lat.
Bo ta analiza już trochę ma autorstwa pana profesora.
Tak, tak, ma kilkanaście lat. Polityka, którą prowadziło Prawo i Sprawiedliwość od początku swoich rządów, to znaczy kwestie dezubekizacyjne oraz w wymiarze symbolicznym polityka historyczna, uderzyły w pierwszym aspekcie w interesy materialne istotnej części wyborców SLD, a w drugim w takim wymiarze symbolicznym. I myślę, że nie ma żadnych perspektyw, jeśli chodzi o poziom sejmików wojewódzkich. Takie sprawy. Oczywiście na poziomie niektórych rad miast to się zdarza. Nawet były takie komitety prezydenckie, gdzie PiS i SLD były razem. Ale w tym wypadku jestem już tym bardziej, że obok Zagłębia Dąbrowskiego w województwie śląskim główną siłą SLD jest Częstochowa, gdzie głównym rywalem prezydenta z SLD był polityk popierany przez PiS, co dodatkowo, jakby sądzę, blokuje możliwość
senator,
takiej współpracy.
Warzocha. Więc tutaj rzeczywiście, czyli SLD popełniłoby błąd, by stwierdziło, że idziemy razem z PiS-em i rządzimy w województwie.
SLD nie jest już na tyle silną partią, by moderować nastrojami swojego elektoratu. Musi w olbrzymim stopniu dostosowywać się do oczekiwań tego elektoratu, a one są raczej krytyczne wobec obozu rządzącego.
Kiedy patrzymy na mapę Polski, to jeszcze widać zabory, bo często analizuje się wyniki wyborów, patrząc chociażby na popularność partii międzywojennych, że tam, gdzie kiedyś mocna była Endecja i PSL, teraz mocny jest PiS, na ziemiach odzyskanych, tak zwanych, wygrywa lewica. Ten podział, mimo tej poszatkowanej historii, trwa w wyborcach?
Tak, oczywiście, że można te granice zaznaczać, choć nie jest to taki prosty transfer. Bastion, czy w ogóle bastiony prawicy przed wojną w postaci Wielkopolski i Pomorza dzisiaj są bardzo liberalne, prawda? Być może ten etos endecki przekłada się dziś trochę inaczej i został ten aspekt liberalno-ekonomiczny jako główny, a nie kulturowy. W istocie natomiast tereny postszlacheckie w dawnym zaborze rosyjskim, a więc zachodnia część województwa podlaskiego, część północy i wschód mazowieckiego, północna część lubelskiego, no to w istocie bastiony PiSu, ale co ciekawe, PiS je przejął od Ligi Polskich Rodzin. To też nie było takie proste.
No natomiast, i południe, gdzie kiedyś ruch ludowy był bardzo silny.
Tak, oczywiście ten słynny pas Witosowy, pas PSL-u, Piast i potem Centrolewu, potem pas Mikołajczykowski od Krakowa do Przemyśla w istocie jest bastionem PiSu. I co ciekawe, tam, gdzie przed wojną PSL Witosa był troszkę słabszy w okolicach Krosna i Sanoka, do dziś PiS jest też słabszy niż w okolicy. No ale Galicja jest prawdziwym fenomenem, ponieważ tam jest jakby największa zasiedziałość, tam te wszystkie etosy historyczne mają w największym stopniu kontynuację. Natomiast pewną ciekawostką na tle tego wszystkiego jest Kraków, który ma stereotyp miasta konserwatywnego. Przed wojną był socjalistyczny bardzo mocno w związku z PPS-em, a obecnie jest jednak bardziej liberalny.
No chociaż jest druga tura szansa. A właśnie to tylko ostatnie pytanie na to, te wielkie miasta, czy elektorat, wyborcy, sympatycy prawicy mają się czym łudzić w Szczecinie, Gdańsku, Krakowie? Czy to już rzeczywiście tylko postawienie kropki nad i dla obecnych włodarzy tych miast?
Musiałaby mieć miejsce rekordowo niska frekwencja, by w Szczecinie i Krakowie kandydaci prawicy mogli liczyć na zwycięstwo, a na to szczególnie w Krakowie się nie zanosi. Natomiast w Gdańsku w żadnym razie to zwycięstwo nie jest możliwe. Jest to miasto, w którym orientacja liberalna łącznie liczona w prawie każdych wyborach przekracza 50% przy nie najgorszej frekwencji.
Powiedział Rafał Chwedoruk. Smutne, chiobowe wieści dla sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w wszystkie duże wojewódzkie, poza Katowicami i Opolem, będą w rękach Koalicji Obywatelskiej. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.